Kochani, bezpośrednią inspiracją mojej dzisiejszej usługi, mojego zwiastowania było wydarzenie z połowy tygodnia, bo szczerze powiedziawszy, jeszcze w granicach wtorku, środy rozważałem takie pojedyncze jakieś myśli przez głowę przechodziły, ale to jeszcze nie było skrystalizowane. Ale pewne wydarzenie z połowy tygodnia, z czwartku dokładnie, sprawiło, że właśnie ten, a nie inny temat dzisiaj podejmuję i postaram się podzielić z wami z zaznaczeniem, że to, co mówię, w takim samym stopniu dotyczy mojego życia, jak i życia każdego z was, każdego z tu zgromadzonych. I dlatego dzielę się tym, co przeżywałem. Mianowicie w czwartek po południu jeden z braci dzwonił do mnie, że znajoma, nasza wspólna znajoma jest w wielkiej potrzebie, że do jej mieszkania zostało dokonane włamanie. W biały dzień poszła do pracy, mieszka na 9 piętrze, wydawałoby się miejsce, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest wysoko, gdzie jest niewygodnie dokonać takiego aktu kradzieży. Właśnie dokonano włamania i kiedy przyszła, ku swojemu przerażeniu stwierdziła, że zamki w drzwiach są wyrwane, mieszkanie splądrowane, a ponieważ jest to osoba w podeszłym już wieku i samotna, samotnie mieszkająca, to szukała ratunku u tych, których lubi, a więc i u brata, który do mnie dzwonił i pośrednio do mnie, bo też mnie zna. Nie pozostawało mi nic innego, jak tylko szybciutko spakować narzędzia, zabrać najpotrzebniejsze rzeczy, jakiś zamek, żeby uspokoić tą sytuację, żeby zabezpieczyć to mieszkanie, żeby chociaż na noc ta niewiasta nie musiała bać się, że została bez zabezpieczonego mieszkania. A więc, kochani, rozmawiałem przez telefon też z policjantem, który był technikiem i który na miejscu badał ślady, zbierał próbki, odciski i sporządzał protokół z tego zdarzenia. A więc rozmawiałem o rozmiarze zniszczeń, jaki zamek i tak dalej. Kochani, moim przesłaniem dzisiaj jest to, abyśmy nie dali się okraść. I bynajmniej nie będę mówił dużo o tym wymiarze fizycznym, chociaż jest to bolesne, bo samotna osoba, rencistka, która niewiele ma, jeszcze w dodatku przewrócono do góry nogami jej szafy. Takie rzeczy zawsze są bolesne, takie rzeczy zawsze są trudne, bo myślę, że niejednemu z nas zdarzyło się, że coś nam zginęło, albo portfel, albo w jakiejś innej formie ktoś nas okradł. Ale ja chciałbym dzisiaj mówić o złodzieju, którego nie da się zobaczyć oczami. O złodzieju, którego daremnie szukać miałaby policja, jakkolwiek wiele odcisków czy protokołów by sporządzili, nie są w stanie zidentyfikować i namierzyć tego złodzieja. Ale my wiemy i wiecie, o kim dzisiaj będę mówić, aby wyostrzyć nasze zmysły, aby wyostrzyć naszą czujność, aby wskazać na punkty, na słabe punkty w naszym życiu, aby je zabezpieczyć, aby nie pozwolić rabusiowi dobrać się do tego, czym łaskawie Bóg nas obdarzył. A więc analizując tą sytuację z ubiegłego tygodnia, z całą pewnością było tak, że złodziej wypatrzył słaby punkt w zabezpieczeniu tych drzwi. I to była prawda, to nie był problem się tam włamać. Jak dowiecie się za chwilę, spróbuję to zaprezentować, to naprawdę złodziej sprytny nie miał najmniejszego problemu, żeby włamać się do tego mieszkania, a więc on po pierwsze wypatrzył słaby punkt w zabezpieczeniu tych drzwi, a po drugie ten złodziej nie szedł na oślep. On wyczekał moment, kiedy ta niewiasta pójdzie do swojej tam niepełnoetatowej pracy. Wiedział, w jakich godzinach, że między 10 a 17 to tej kobiety zazwyczaj nie ma. To musiał być ktoś, kto obserwował jej dom, jej zwyczaje, jej sposoby życia i wyczekał dogodny moment i czy to grupa była, czy jeden, nie wiem, ale będę mówić złodziej. Po imieniu dzisiaj nazywamy rzeczy. I on zaryzykował. Przyszedł taki moment, kiedy podjął decyzję, dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj biorę narzędzia, dzisiaj biorę tą swoją walizeczkę i uderzam. W jego myślach było może wyobrażenie o tym, jakie to tam bogactwa znajdzie. Zaryzykował swoją wolnością. Zaryzykował tym, że jeżeli go trafią i namierzą, to może spędzić długie lata w więzieniu. Zaryzykował być może dla kilku marnych błyskotek, które wyniósł, bo nie pytałem dokładnie, co tam zginęło. Nie był pewny, czy to jest zamożna, czy niezamożna osoba. Ale podjął to ryzyko i przyszedł czas, kiedy poszedł. Kochani, ludzie, złodzieje ryzykują w o wiele większych czy mniejszych sprawach. Czasami, kiedy oglądamy filmy kowbojskie, to wiemy, że dla koniokrada była tylko jedna śmierć. I wiedział dobrze, że jeżeli tego konia ukradnie, to jeśli go złapią, to pozbawią życia. A mimo to człowiek od zarania dziejów zawsze ważył się, aby zabrać cudzą własność, aby wziąć, przywłaszczyć sobie coś, na co nie zapracował, nad czym nie wylewał swojego potu, nad czym się nie trudził. A więc, kochani, złodziej w polskim języku, ja nie jestem ani językoznawcą, ani jakimś tam etymologiem, w każdym razie tak z grubsza rzecz biorąc na logikę, w polskim języku złodziej oznacza kogoś, kto czyni zło. Już sama nazwa ma w swojej budowie te dwa czynniki, zło, dziej. Dziać to ze staropolskiego znaczy czynić, robić. Kołodziej, jest tutaj brat Andrzej, nazwisko takie fajne, jest. No to jest ktoś, kto wykonywał koła do wozu. I tak dalej, i tak dalej. A więc dziej zawsze znaczyło formę czynu, jaką wykonuje. A więc ten, który wyrabiał koła, był kołodziejem. Ale ten, który czyni zło, który podnosi rękę na cudze mienie, jest złodziejem, czyniącym zło. A więc zawsze to był ktoś, kto pozbawiał kogoś własności i to bez wątpienia jest wielkim złem. Może brzmi to jak na szkółce, bo oczywiście infantylnie, ale Pan Jezus, kiedy mówił o tym problemie, kiedy mówił o kradzieży, kiedy mówił o rabusiach, o kimś, kto waży się podnieść rękę na cudze mienie, to jednym tchem bez właściwie zatrzymania mówił o złodzieju i zbójcy. Bo człowiek, który szedł, aby kraść, bardzo często dokonuje też gwałtu na jakiejś osobie, czy robi to w sposób brutalny, wyrywając, zabierając. Nie zawsze jest to praca w rękawiczkach podczas nieobecności ludzi. A więc Pan Jezus, kiedy mówił o tym grzechu, to mówił wyraźnie, że taki człowiek jest złodziejem, jest zbójcą, a w innym miejscu, i rozwinął to nawet Mojżesz, bo zawarł to w 8 przykazaniu, powiedział: nie kradnij, i jest to Boże przykazanie, Boży nakaz, a później rozwinął to Mojżesz, kiedy opisywał prawo tak dokładniej, prawie pół rozdziału jest zajęte 22, drugiej księgi Mojżeszowej i tam wszystko na temat kradzieży, kradnącego, jego odpowiedzialności, że można go nawet pobić na śmierć, jeśli się go złapie na czynieniu tej kradzieży. A więc już od samego początku, od samego zarania człowiek miał ten problem i żył z tym problemem i ten korzeń zła w nim wzrastał. Ale nawet apostoł Paweł w Nowym Testamencie powiedział: złodzieje Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc widać, jaka waga jest tego czynu, że grozi to potępieniem wiecznym, że za takie postępowanie, za takie czynienie jest kara, ten ostateczny wymiar. A więc, kochani, człowiek, który kradnie, człowiek, który, o którym tu dzisiaj na wstępie mówiłem, czy o sposobie życia, to nie wziął tego sam z siebie. Nie nauczył się, przyszło mu do głowy gdzieś tam wieki temu, ja coś ukradnę. Ten sposób postępowania przejął od złodzieja wszechczasów, od tego, który jest arcyzłodziejem, od samego szatana. Bo wyobraźmy się, uświadomimy sobie, że próbował skraść szatan chwałę Bożą, kiedy był jeszcze jutrzenką, poprzez swoją pychę powiedział: zawłaszczę sobie chwałę Bożą. Wezmę ją, przywłaszczę, będę posiadaczem tego, co do mnie nie należy. W raju, kochani, obrabował Adama i Ewę w nikczemny sposób, z pokoju, z błogosławieństwa, z wiecznego przebywania z Bogiem. Poprzez podstępne działanie wykradł im szczęście i wykradł im błogosławieństwo. Ten mistrz wszystkich złodziei. A więc dzisiaj możemy powiedzieć, że jest to nasienie, które człowiek przejmuje, przejął od samego szatana. Nawet dziś, mimo klęski na Golgocie, chociaż przyszedł Jezus Chrystus to i zniweczył jego dzieła, to jednak dalej okrada i dalej przychodzi. Dlatego tu stoję i dlatego tu mówię o tym, żeby wyczulić nas. Już teraz nie będę mówić wiele o tym fizycznym akcie kradzieży, ale o wymiarze duchowym, aby nas ostrzec, aby wszystkich tu zgromadzonych uświadomić, że to nie jest tak, że będziemy sobie żyli spokojnie, bezpiecznie, syci błogosławieństw, syci wszystkiego, co dobre, bo oto nasze zamki, nasze rygle nie zawsze są dobrze zabezpieczone. Nasze życie nie zawsze jest w stanie dać odpór temu złodziejowi, szatanowi, który przychodzi, aby zabrać nam zwycięstwo, aby wmówić nam, ukraść nam synostwo, jakie mamy w Jezusie Chrystusie, aby zabrać wreszcie pewność zbawienia. Ten depozyt, który mamy w niebie, potrafi tak oszukać, że człowiek już w końcu sam po którymś tam upadku jest w stanie zwątpić, czy jeszcze jestem zbawiony, czy już nie, czy jeszcze Bóg mnie kocha, czy już mnie nie kocha. Ten złodziej zrobi wszystko, aby obrabować nas i pozostawić gołymi, bosymi i nieszczęśliwymi. A więc ten złodziej czyha na nas nie tylko w wakacje, ale przez całe życie. Bo w okresie wakacyjnym, kochani, szczególnie policja robi takie akcje prewencyjne, czy to na jakichś walnych zebraniach, czy w innych miejscach, i przed tym okresem wakacyjnym uświadamia ludziom, jak powinni postępować, aby nie dali się okraść, aby nie dali się ograbić. I policja zawsze wskazuje to w kilku podstawowych punktach. Po pierwsze, wyczula wszystkich na słabe punkty zabezpieczenia ich mienia, ich mieszkań, tego, co posiadają, a więc mówią: sprawdźcie ten, ten i ten punkt. Sprawdź balkon, sprawdź drzwi, sprawdź okienko w dachu i zobacz, czy jest to dobrze zabezpieczone, bo tamtędy według statystyk najczęściej przychodzą złodzieje. Również policja wskazuje w swoich wykładach czy prelekcjach na lekkomyślność i też wyczulają, mówią: bądź ostrożny, noś torebkę zawsze blisko ciała i nie daj się podejść. Nie daj żyletkom obciąć torebki, którą gdzieś w ścisku i w tłoku przy sobie masz. I tak dalej, i tak dalej. A więc policja w tym wymiarze, mówię ludzkim, wskazuje na te słabe punkty i mówi: nie bądź człowieku lekkomyślny, nie pozwól sobie ukraść tego, co masz. I pokazuje, jak to zabezpieczyć. Pokazuje, co zrobić, aby zabezpieczyć to mienie. Ja dzisiaj nie będę oryginalny w swoim zwiastowaniu, bo będę mówić również o tym, jakie mamy słabe punkty. Będę mówić, jak nie być lekkomyślnym i co zrobić, jak zabezpieczyć, aby być zwycięskim w Jezusie Chrystusie, aby ten złodziej, chodząc koło mojego i Twojego życia, odszedł z niczym, wiedząc, że jest to dobrze strzeżona warownia, że ten mocniejszy, który go kiedyś za kark złapał i wyrzucił precz, raz na zawsze zapanował w moim i Twoim mieszkaniu i już nie pozwoli mu na to, żeby przyszedł, żeby włamywał się, żeby plądrował i ograbiał. W Jezusie Chrystusie mamy nasze życie, nasze mieszkanie zabezpieczone, ale to, czy my damy dostęp, czy my nie zadbamy o nasze zabezpieczenia, to w bardzo dużej mierze zależy od nas. I o tym teraz będę mówić. Kochani, każdy człowiek, jako istota ludzka, stworzona na obraz i Boże podobieństwo, mamy niestety przez grzech Adama i Ewy słabe punkty w naszym życiu i diabeł dobrze wie, w które punkty może uderzyć, przez które może włamać się do naszego życia i ograbić nas z Bożego błogosławieństwa, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. A więc, kochani, kiedy czytamy Ewangelię świętego Łukasza, 12 rozdział, 39 werset, to Pan Jezus, mówiąc co prawda o swoim przyjściu kiedyś przy końcu świata wskazuje na taki oto fakt. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. Oczywiście Pan Jezus mówił o czujności, że należy na niego oczekiwać, ale wskazuje też na sposób działania złodzieja, który jedną z dróg dojścia do majątku innego człowieka wybiera jako podkop. I waży się na to, żeby podkopać pod czyimś domem, nie drzwiami, nie oknem, nie dachem, ale właśnie pod fundamentami. I jeżeli fundamenty nie są zbyt mocne, czy posadowione na gruncie niestałym, to bądźcie pewni, że wcześniej czy później gdzieś tam ten złodziej głowę swoją wąsatą czy brodatą wychyli i powie, czy nie powie, ale tylko zagrabi. Kochani, chcę powiedzieć, że bardzo zależy diabłu, żeby podkopać naszą wiarę. Bardzo diabłu zależy, żeby podkopać naszą pewność zbawienia. I jeżeli nie będziemy dbali o fundament, o budowanie naszego życia na Jezusie Chrystusie, a czytamy i wiemy, że jest on skałą niewzruszoną, jest opoką, jesteśmy domem posadowionym na skale. Jeżeli nie żyjemy według tego wzorca i według tego schematu, to wcześniej czy później diabeł zacznie podkopywać naszą pewność, wmawiać nam, zacznie straszyć, czy nas zaszczepiać niewiarą, potem rezygnacją, zwątpieniem. Tego typu uczucia nie są obce chrześcijanom, a dlatego, że zbyt mało stoimy na Jezusie Chrystusie w modlitwie, w poście, w oczekiwaniu na Jego przyjście. I to wszystko sprawia, że tak łatwo czasem jest diabłu podkopać się. Pan Jezus mówi, że należałoby być czujnym, ostrożnym, nie dać nasłuchiwać, czy tam szemrze coś, czy nie. Czy coś się pod naszymi nogami rusza, czy nie. I jak najszybciej biec do Boga: Panie, Ty jesteś moją skałą, Ty jesteś moją opoką. Kochani, umacniajmy nasze życie na Jezusie, ale ja chciałbym iść dalej, żeby tematu jakoś nie rozwlekać, bo jeszcze tu muszę dotrzeć do tego sedna. Następnym miejscem, przez które diabeł dociera do naszego życia, do ludzkiego życia, czy to są nasze oczy. A więc jak w mieszkaniu są okna, tak w życiu człowieka oczy są tym miejscem, przez które ten rabuś czasem zagląda, czasem lornetkę sobie patrzy, żeby podejrzeć, co też tam się dzieje. Kochani, przez okna oczu sporo widać. Dużo widać przez okna oczu naszych. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie media, gdzie różnego rodzaju pokusy, gdzie różnego rodzaju rzeczy, pożądliwość, chciwość, zazdrość, to wszystko wpada przez nasze oczy i gdzieś tam kiełkuje w postaci grzechu, jakiejś pożądliwości i już rabuś ma dostęp do mojego i Twojego życia, aby narobić bałagan. A więc bądźmy świadomi, tak jak policja mówi, słaby punkt, nasze oczy. Dbajmy o czystość naszych oczu, dbajmy o czystość naszego wzroku, ważmy, na co patrzymy. Kiedyś, dawno temu, jeden z braci, kiedy chciał się wytłumaczyć przede mną z powodu swoich słabości dotyczących oczywiście spoglądania na niewiasty nie takim okiem jak trzeba, to mówi: ale ja przecież tylko podziwiam piękno Bożego stworzenia. Nie tłumaczmy w ten sposób, nie otwierajmy oczu diabłu, to jest naiwność, to jest głupota, żeby w taki sposób myśleć o swoim życiu, dzieci Boże. A więc nie pozwólmy, aby diabeł poprzez swoje pokuszenia, poprzez swoje kłamstwa zamazywał nam nasze oczy. A Pan Jezus przecież mówił, że jeśli będzie zdrowe Twoje oko, to i ciało Twoje będzie jasne. A jeżeli światłość, która jest w Tobie, ciemną jest, to jakaż jest ta ciemność na zewnątrz? Kochani, modlitwa i Słowo Boże świetnie czyszczą te szkiełka naszych oczu, świetnie czyszczą szkiełka naszej duszy. Modlitwa i Słowo Boże, nie pozwólmy, aby grzech, aby tego typu grzech zakopcił nasze oczy, żebyśmy nie widzieli już, co tak naprawdę się dzieje. przypominam sobie lata dzieciństwa, które właśnie przebiegały do chyba pierwszych 8 lat mojego życia przy lampie naftowej. Jeżeli nie dbało się o czystość szkła w lampie naftowej, to po tygodniu czy po 4 dniach zachodziło to sadzą, okopcone to było i tak naprawdę w mieszkaniu panował półmrok i ledwie żeśmy siebie widzieli. Nie mówiąc już o tym, że trudno było lekcje, prace domowe odrabiać, co było oczywiście dla nas dzieci na rękę. Ale kiedy przyszła sąsiadka, która miała dobrze wyczyszczone lampy w swoim domu, to mówiła: Krynicka, co to u was? Pogrzeb, tak ciemno. Ojej, mama mówi, zapomniałam. Mówi, człowiek tak się przyzwyczaja do tej ciemności, że w końcu nie zauważa, że ta lampa coraz ciemniej i ciemniej i ciemniej świeci. Tym miejscem, na które czyha diabeł, są z pewnością nasze oczy. Ale nie tylko, bo w każdym domu, a my jesteśmy budowlą Bożą, posadowioną na trwałym gruncie, jest również dach. Przez dach, a muszę wam powiedzieć tak dla ciekawości, że jako ślusarz brałem udział w zabezpieczaniu wielu rodzajów włamań. A więc byłem na miejscu, gdzie było włamanie przez okno, musiałem tam jakąś dyktę wstawić. Byłem na miejscu, gdzie włamywano się przez drzwi, tam też musiałem zadziałać. Byłem w miejscu, gdzie przez drzwi balkonowe ktoś się od piwnicy tam gdzieś dostał. A więc mogę powiedzieć, że przez dach, przez sufit również czasami następują, czy są różnego rodzaju włamania. Co mam na myśli, mówiąc dach? Oczywiście brzydkie sformułowanie, ale jeżeli ludzie, szczególnie w tym świecie, chcą komuś dokuczyć czy brzydko o kimś powiedzieć, to mówią, ten ma nierówno pod sufitem. A więc wiedzcie o tym, że nasze myśli, że nasza głowa jest siedliskiem myśli, które diabeł może uderzyć i które może naprawdę zdemolować, może włamać się i tam narobić dużego bałaganu. A więc kiedy mówię dach, kiedy mówię sufit, to mam na myśli umysł, głowa dziecka Bożego. I w pierwszej księdze Mojżeszowej Bóg wyraźnie, tutaj Słowo Boże mówi, że Bóg od samego początku, od upadku Adama i Ewy mówi, że a gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. Widzimy tutaj prawdę o naszych myślach, o myślach skażonych grzechem, o myślach, które są nieodrodzone. Takie myśli mam tu w tej swojej wypowiedzi, że Bóg od samego początku wiedział. Wiedział, że myśli człowieka są złe. Bolał nad tym faktem, ale nie pozostał tylko w boleści, bo przez Jezusa Chrystusa wiemy, że przyszło wybawienie i to dzisiaj chcę podkreślać. Ale chcę powiedzieć, że Boże myśli w przeciwieństwie do naszych to są zupełnie inne myśli. To są myśli, które są inne, bo moje myśli to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan w księdze proroka Izajasza, a w księdze proroka Jeremiasza znów jest napisane, że jak ja wiem, jakie mam myśli o was, myśli o pokoju, a nie myśli o niedoli. A więc Bóg zawsze o człowieku myślał dobrze, zawsze chciał tego, aby człowiek myślał Bożymi myślami, i chciał, abyśmy myśleli o tym, co dobre i Boże. I w liście apostoła Pawła do Filipian w 4 rozdziale, 7-9 werset, czytamy tutaj, jak bardzo przyjście Jezusa Chrystusa, jak bardzo Nowy Testament, jak odrodzenie duchowe człowieka, jak wszystko przemieniło w mojej, twojej, w naszych głowach. Że te myśli, które dotąd były złe, ustawicznie złe, nagle przez Ducha Świętego zostały zmienione. Zostało zmienione pragnienie, zostały zmienione motywacje. I takie słowie błogosławieństwa, które wypowiada apostoł Paweł, mówi: a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Jezusie Chrystusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Oto repertuar Bożych myśli dla nas, tego, jakie jest nasze przeznaczenie, tego, jakie jest nasze powołanie. Bo w Jezusie Chrystusie już nie musimy myśleć, jak myśli świat, nie musimy myśleć, jak do tej pory. Bo przyznam, że mój umysł, moja głowa przed nawróceniem, to nie była ta głowa. Moje myśli to nie były te myśli, co dzisiaj, ale to było jedno wielkie zło, które świadomie czy nieświadomie, czy człowiek tego żałował, czy nie, zawsze dopuszczał się takich myśli, których nie dałoby się nawet wypowiedzieć. Kochani, ale chcę jeszcze zakończyć, czy teraz już przejść do sedna, zostało te pół godzinki, jeśli cierpliwie wytrwacie, aby wskazać na jeszcze jedno miejsce, które warto, abyśmy dzisiaj troszeczkę tak szerzej omówili. Mówiliśmy już o oknach, mówiliśmy już o fundamentach, mówiliśmy o suficie, ale teraz powiemy jeszcze o drzwiach, bo to drzwi są centralnym punktem zawsze w każdym mieszkaniu. To przez drzwi wchodzi się i wychodzi. Bardzo rzadko wychodzi się przez dach, bardzo rzadko przez okno, ale przeważnie to się robi przez drzwi. A więc mam na myśli serce człowieka. Kiedy mówię drzwi, to myślę serce. I gdybym chciał dokładnie rozważyć to zagadnienie, z pewnością byłoby to przynajmniej jedno, dwa lub nawet trzy kazania. Ale ograniczę się tylko do takich ogólnych sformułowań. A mianowicie, że niezbawione serce człowieka. Tak to jest. Kiedy zajrzałem wczoraj do konkordancji na temat serca, ja już dokładnie nie pamiętam, ale kilkaset odniesień jest do Słowa Bożego. Bóg odnosi wiele, bardzo wiele rzeczy. Myśli, działania, intencje, uczucia, wszystko to mieści jakby w sercu. I jedno mogę powiedzieć, że serce samo z siebie, serce człowieka, który nie poznał miłości Jezusa Chrystusa, nie jest dobrym sercem. Chyba to poświadczycie na bazie swojego doświadczenia, czy znajomości Słowa Bożego, że w sercu gnieżdżą się przeróżne rzeczy, które na pewno Bogu się nie podobają. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, no szybciej widzę, że siostra Basia otworzyła, więc pozwolę przeczytać. Napisane jest takie słowo: z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwo, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa i wiele, wiele innych czynów, czy myśli, czy zachowań ludzkich, złych, moglibyśmy przy tej okazji wymienić. A więc Bóg dobrze wiedział i dobrze wie, co też w sercu nieodrodzonym, co też w sercu nienawróconym się kryje. Wszystkie te rzeczy straszne, bo zabójstwo, rozpusta, kradzieże, właśnie kradzieże tu są wymienione, to wszystko, co jest ohydą dla Boga, wypływa z serca, które nie należy do Boga, które nie jest odrodzone. Dlaczego? Bo właścicielem i lokatorem tego mieszkania jest zły, jest złodziej i zbójca. To on do czasu przyjścia Jezusa do mego życia rościł sobie prawo, aby tam rządzić i aby tam swoje porządki zaprowadzać. Kochani, ale kiedy przyszedł Pan Jezus, kiedy zaczął nauczać i kiedy przyniósł dobrą nowinę i Ewangelię, nagle zaczął o sercu mówić w inny sposób, że to nie musi tak być, że człowiek nie musi rodzić się i umierać ze złym sercem. Nie musi mieszkanie jego życia być plugawym miejscem, które nosi w sobie tylko zło i złe rzeczy. Porównał je do skarbca. Serce może być też skarbcem. I czytamy tutaj: człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią jego usta. Kochani, to wszystko zależy od tego, kto ma klucz do naszego życia. To wszystko zależy od tego, kto jest właścicielem tego serca, tego mieszkania. I kto otwiera ten sejf, i kto co tam przechowuje. To jest bardzo ważne, bo w tym samym sejfie można mieć oszczędności całego życia, które ciężko zarobiliśmy, i ten sam sejf, mając innego właściciela, może być miejscem przechowywania zrabowanych i krwią okupionych pieniędzy. I to są pieniądze i to. Ale jaka różnica w tym, kto jest tym właścicielem? A więc ważne jest, abyśmy wiedzieli, kto ma klucz do mojego i twojego serca, do tego skarbca. Kochani, jedno jest pewne. O własnych siłach nie możemy tej własności przenieść na innego właściciela. Jeżeli należymy do mocy ciemności, a kiedyś tak było w wielu przypadkach, to właścicielem czy uzurpatorem jest szatan i nie ma innego wyjścia. Będzie niszczył, będzie przychodził, będzie gnębił, ale kiedy oddajemy się Jezusowi, wtedy to On robi porządek, nie my sami. Tak naprawdę byśmy może czuli się zbyt pewnie, mówiąc: to ja pozwoliłem Jezusowi, czy ja zdecydowałem o tym, czy o tamtym. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 14 werset, abyśmy zrozumieli, o czym ja tak dokładnie mówię. Kochani, była sytuacja, kiedy apostoł Paweł wraz z Tymoteuszem przeniósł się do miasta, do którego mieli głosić Ewangelię, w którym mieli zwiastować, i doszli do wniosku, że na pewno tam za rzeką, za murami miasta, muszą się gdzieś wierzący zgromadzać, i tam poszli, aby zwiastować, aby rozmawiać z niewiastami, i tam była pewna niewiasta. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan, czytajmy, otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówi. Jakie ważne. Ważne jest, aby przysłuchiwać się Słowu Bożemu. I ja dzisiaj apeluję do wszystkich tu zgromadzonych. Słuchajmy Słowa Bożego. Słuchajmy, co mówi Słowo Boże, co mówi Bóg w swoim Słowie. Skłaniajmy się do prawdy, która jest w tym Słowie zawarta. Ale pamiętajmy, to Bóg otwiera serce. To Bóg tej niewiaście otworzył serce do tego stopnia, że skłoniła się do tego, co Paweł mówił. Mało tego, gdybyśmy czytali dalej, okazało się, że ona przyjęła chrzest, jej dom przyjął chrzest, wszyscy zostali nawróceni. Ta bizneswoman, sprzedawczyni purpury, ta, która handlowała i która być może w sercu miała wiele chciwości, wiele może planów biznesowych, wiele różnego rodzaju myśli, które nie były myślami Bożymi, a jednak czytamy, że Pan otworzył jej serce i sprawił, że stała się innym, nowym człowiekiem i oddała dobrowolnie Bogu klucze do swego życia, dała klucze do swojego serca, aby mógł tam zamieszkać. Kochani, w liście do Efezjan, ja tak dosyć wartko dzisiaj przebiegam przez te tematy, bo nie są to trudne jakieś rzeczy. Ja tylko punktuję to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. A więc, kochani, pozwólmy przez wiarę zamieszkać Bogu w naszym sercu. Takie było pragnienie, taka była myśl i taka była modlitwa apostoła Pawła, który, modląc się za Efezjanami, wyraża przed nimi swoje serce i mówi, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie myślą Bożą. Kochani, cudowne, że to przez Ducha Świętego, nie przez nasze zasługi, nie przez naszą mądrość, nie przez naszą cwaność, nie dlatego, że jesteśmy takimi dobrymi deweloperami swojego życia, nie dlatego, że tak fajnie lokujemy kapitały, możemy zmienić właściciela naszego mieszkania, ale poprzez poddanie się Jezusowi, poprzez poddanie się Jego woli i poprzez działanie Ducha Świętego nie tylko Jezus Chrystus zamieszka, nie tylko w Nim zrobi porządek, ale wprowadzi nas we wszelkie poznanie, ugruntuje, ukorzeni tą miłość i zdołamy pojąć, jaka jest szerokość, jaka jest długość i wysokość i ta głębokość tego, co Boże, tego, co błogosławione. A więc jeżeli mógłbym, to i dzisiaj zaapeluję. Może na tym miejscu są osoby, jest osoba czy ktoś, kto myśli o swoim życiu jako życiu oszukanym, życiu obrabowanym. Złodziej zdewastował wszystko, co miałeś. Jesteś dzisiaj w problemach finansowych, zdrowotnych, nałogi, inne rzeczy. Mówisz: tak, jestem bankrutem. Diabeł okradł mnie do cna ze wszystkiego. Z rodziny, z godności nawet niektórych może. Ale dobra nowina brzmi: jeżeli dasz posłuch słowu, jeżeli nastawisz ucho i szczerym, otwartym sercem zechcesz to przyjąć, to Bóg z pewnością otworzy serce, a potem, no to za chwilkę powiem, to uczyni porządek, uczyni swój porządek, swój ład zaprowadzi i stanie się pełnoprawnym właścicielem i eksmituje tego uzurpatora, oszusta, złodzieja, diabła, który przyszedł, aby kraść, zażynać, zabijać i okradać życie ludzkie z wszelkiego błogosławieństwa. A więc nowy Pan, nowy właściciel, co robi Pan Jezus Chrystus? Oczyszcza to mieszkanie, daje przebaczenie grzechów, daje uwolnienie z tego, co złe. Po prostu mieszkanie mojego serca, Twojego, jest glanc, lśni czystością, lśni jak na przywitanie oblubieńca. Kochani, zaprowadza swój porządek. To już nie są myśli, to już nie są działania, to już nie są motywacje, jakie były przedtem, ale inne, zupełnie inne. I co robi? No teraz to już się posłużę tym swoim, swoją podpórką. Kochani, zamek i jeszcze parę innych atrybutów. Jak to ślusarz, nawet w saszetce nosi różnego rodzaju rzeczy. Kochani, to jest zameczek. Niech on symbolizuje moje i Twoje życie, serce, wnętrze, jakby to nazwać, to, co sprawia, że dostęp do nas ma tylko Jezus, tylko Pan, tylko Bóg. Ot, normalny w tym wymiarze zameczek. Przychodzi nowy właściciel. Kiedy kupowaliście mieszkanie, kiedy zmienialiście, a prawdopodobnie każdy raz przynajmniej w życiu zmienił mieszkanie, to pierwsze co po podpisaniu aktu notarialnego, przychodzisz na to nowe mieszkanie, klucze zdaje ci poprzedni właściciel. W przypadku Pana Boga to oczywiście wyrwał te klucze, zabrał i wypędził precz tego dzikiego lokatora. Ale w normalnym wymiarze to kupujemy wkładki, idziemy do sklepu, robimy zakup, wkładka patentowa, jakkolwiek by się nazywała, nie będę czynić jakiejś kryptoreklamy, po prostu na Bożą miarę Bóg wpasowuje wszystko to, co chce dla Ciebie, dla mnie, to, co dobre, co błogosławione, nie ma luzów, wszystko elegancko chodzi, zamyka się, otwiera. Ma być tak, jak trzeba, zabezpiecza. Co robimy, kiedy kupujemy zamek, wkładkę, kiedy chcemy już być bezpieczni w tym naszym domu, nowym mieszkaniu? Zabezpieczamy to tarczką, dobrą tarczką. Ja tu mówię teraz jak policjant na prelekcji, bo wiecie, co zgubiło tą niewiastę, która miała włamanie? Ja kiedyś byłem u niej i zapomniałem jej na to uwagę zwrócić. W drzwiach na zewnątrz miała tyle wkładki prawie wystającą, jakoś niedopasowaną, no może tyle przesadziłem, przynajmniej 2 centymetry tej wkładki i górnej, i dolnej wystawało. Tak robią te firmy, które mamią ludzi drzwiami, jakimiś tam zamkami gerdy i zabezpieczeniami. Takie zamki jej pozakładali, że diabeł, że złodziej tylko przyszedł, zobaczył, aha, tu nie będzie problemu. Ale Bóg, kiedy robi porządek w moim, Twoim życiu, robi to w sposób idealny. Nie ma za co chwycić. Nie ma za co złapać, nie ma za co uchwycić, bo tarczka jest pewna, nie ma tutaj żadnych dziurek, nie ma żadnych wkrętów, żeby można je było zdemontować. Ot, po prostu jeden i wyjątkowy klucz Bóg posiada do mojego i Twojego serca. I gdybyśmy tylko byli ostrożni, bracia, siostry, gdybyśmy tylko byli czujni i rozważni, to chwaląc Boga, wypełniając Jego wolę, czyniąc to, co On chce, czytając Jego Słowo, modląc się, mając czyste oczy, byśmy ten zamek mieli zawsze pewny, zawsze bezpieczny, a nasze życie można by było nazwać warownią niewzruszoną, pewną. Ale dlaczego o tym mówimy? Bo niestety wśród wierzących i wśród dzieci Bożych zdarzają się ludzie nierozsądni, nierozważni, którzy zamiast mieć wielką, potężną, mocną tarczę wiary, niech ta tarczka, solidna w miarę, taka dobra, niech ona symbolizuje tarczę wiary, żebyśmy wierzyli naszemu Bogu, żebyśmy pielęgnowali, żebyśmy nie dawali się oszukiwać złemu, ale co my robimy? Z czasem to, co Boże, to, co święte, to, co sprawdzone przez tysiące lat, zamieniamy na różnego rodzaju substytuty, bo okazuje się, że są inne sposoby, może inne metody na życie. Zamieniamy z czasem, mówimy, a ta taka była, może i solidna, ale niezbyt ładna. Nie była trendy ta tarczka. Sprawię sobie nową. I kupujemy sobie czasami przez różnego rodzaju nieopatrzne działania, nabywamy tarczkę złotą. O, taka to. Sąsiedzi takiej tarczki nie mają. I zakładamy do swojego życia, zabezpieczamy nasze życie. Nie wiem, czy ja obrazem mówiąc coś przekażę, ale prawda jest taka, że ta tarczka złota, chociaż wygląda ładnie, jest przynajmniej dwukrotnie cieńsza, jak pilinka, blaszka, cienka. Cóż z tego, że ona jest pomalowana na złoto, jak ona nie ma żadnej wartości przed włamywaczem. Ona ma dziurki, wkrętami przykręcona do drzwi, złodziej podchodzi, wykręca tą tarczkę, wyrzuca ją precz, wkładkę ma otwartą, łapie to szczypcami, one nazywają się szczypce Morsa, zaciska i jednym ruchem wyłamuje wkładkę i wchodzi do mieszkania jak do siebie. Tak wygląda, kochani, wkładka po włamaniu, bo tu jest najsłabszy punkt. Śrubką ona jest przewiercona i to jest moja metoda sprawdzona od lat. Kiedy jakaś pani z komunikacji, dajmy na to, zapomni klucza, czy gdzieś zgubi, czy gdzieś się zawieruszy i nagle wszyscy, panie Wiesiu, trzeba wejść, to pan Wiesiu odkręca taką słabą tarczkę, łapie to mocno szczypcami i jednym ruchem łamie tą wkładkę. Kochani, oby diabeł żadnemu z nas nigdy nie zrobił takiej szkody, żebyśmy nie zamieniali tarczy Bożej na pseudotarczki naszych pomysłów, na jakieś tam nasze widzimisię, bo czasami wygląda tak, że po jakimś tam włamaniu, po jakiejś szkodzie, którą diabeł nam wyrządził, jakoś tam sobie próbujemy dać radę. Zamiast pójść do Boga, powiedzieć: Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie, daj mi nowe serce, przywróć mi radość z wybawienia Twego, tak jak wołał Dawid, to my nie klecimy, mówimy: jakoś to będzie. I tą złamaną wkładkę, jak dzieci, naiwnie, z powrotem w swoje życie dopasowujemy, a może będzie. I znowu przytykamy to tarczką. Patrząc z tej strony, wydaje się, że tu się nic nie stało. Jest w porządku, jest klucz, ten klucz się nawet obraca, jest zabezpieczone tarczką. Kochani, tylko że dobry Bóg patrzy z tej strony i widzi, co masz połamane, co jest uszkodzone. Nie bądźmy naiwni przed Bogiem. Dlatego chyba już skończę ten zamkowy wykład dzisiaj, żeby przekazać wam pewną taką wielką prawdę, żebyśmy byli ze wszech miar wyczuleni na to, że diabeł będzie szukał słabych punktów. Jeżeli tylko będzie miał za co schwycić, jeżeli tylko będzie miał za co zapiąć swoje szczypce, to z pewnością to zrobi. Ten złodziej w tym mieszkaniu dokładnie tym samym tropem poszedł. Jedną wkładkę złamał, drugą śrubokrętem przekręcił. Zajęło mu to dosłownie 3 minuty. Nawet tarczek nie musiał demontować, bo tyle tej wkładki wystawało. A więc, kochani, bądźmy świadomi, że złodziej będzie szukać słabych punktów w moim i twoim życiu. Że cienka tarczka dokręcana na zewnątrz nie jest żadnym zabezpieczeniem, tylko mocna tarcza wiary, modlitwy, zaufania. Pamiętajmy, że brak lokatora w domu to jest to, co sprawiło, że mogli wtedy wejść bezkarnie, bo na nikogo się nie natknęli. Jeżeli my w swojej gonitwie, w swoim życiu czasami tak gonimy, że już dawno Ducha Świętego zasmuciliśmy, że dawno już straciliśmy poczucie takiej realności, jak to naprawdę wygląda, no to nie dziwmy się, że potem tego typu rzeczy czy sprawy mają miejsce. Ja mówię, to może przejaskrawione, to nie jest tak, że Bóg nas opuszcza, ale dajemy diabłu dostęp poprzez właśnie takie zachowanie. Dlaczego jeszcze doszło do włamania w tym mieszkaniu? dlatego że tam obok było 4 albo 5 mieszkań, a żaden z sąsiadów głowy nie wychylił. O, gdyby jakaś inna sytuacja, ktoś tam nie tak zaparkował, to pełne głowy na parapetach są zawsze, są miłych, życzliwych sąsiadek, które wszystko widzą. Tylko że kiedy najbliższego sąsiada okradają, jednej z pań w windzie pytam się, czy widziała, czy coś zauważyła, że było tu włamanie, a jechała piętro niżej. Nie, mówi, nic nie słyszałam. I to było zrozumiałe, ona mieszkała piętro niżej. Ale jak oni to zrobili, że 5 wizjerów właściwie mogłoby być skupionych na danym mieszkaniu i żaden z sąsiadów tego nie zauważył. To nie jest wina sąsiadów, oni nie muszą pilnować innych. Ale ja chciałbym też, korzystając z okazji, powiedzieć, że my w tym wymiarze duchowym przenosząc, bądźmy czujni, bądźmy też wrażliwi na to, co dzieje się w mieszkaniu, w sercu, w życiu mojego brata, siostry. I tu nie chodzi bynajmniej o wścibstwo, ale pamiętajmy, by w modlitwie podeprzeć kogoś, by odstraszyć tego złodzieja, by odstraszyć tego rabusia, który być może czyha na życie mojego brata, mojej siostry, kogoś, kogo kocham i na kim mi zależy. Nie czekajmy na sytuację, kiedy stanie się jakaś krzywda, kiedy stanie się jakiś dramat, dowiadujemy się, ten upadł, a ktoś się nie podniósł, a ktoś odszedł, a ktoś zrezygnował. A później pytanie, czy ja mogłem coś zrobić w tej sprawie? Czy ja zauważałem jakieś symptomy? Czy ja zauważałem jakiś ruch, jakiś niepokojący w jego życiu? Czy on mi czasami nie mówił między słowami, że potrzebuje pomocy i modlitwy, że nie radzi sobie z pewnymi sprawami? To są bardzo ważne i głębokie sprawy, na które chciałbym dzisiaj wszystkich nas, z sobą włącznie, bardzo mocno wyczulić. A więc, kochani, tu już nie ma więcej o czym mówić, ale temat i zagadnienie mojego, twojego serca niech pójdzie z nami do naszych domów. Pilnujmy serc i strzeżmy ich jak źrenica. To jest kwestia naszego zbawienia, to jest tego naszego bogactwa, tego, czy będziemy w Panu, czy odpadniemy. To są ważne rzeczy. Powstańmy na nogi, bracia i siostry. Zechciejmy Bogu oddać chwałę za to, że stał się pełnoprawnym najemcą, pełnoprawnym właścicielem naszego życia. Że zmienił z nim wszystko. Jak Pan Jezus nauczał, że serce oczyszczone jest jak dom, który został przyozdobiony, wysprzątany, a zły później przychodzi i kombinuje, czy może tam wrócić, czy nie. Jeżeli tylko może, to czytamy, że 7 gorszych niż on bierze z sobą i na nowo się wprowadzają, wyłamując wkładki zabezpieczenia twojego życia. Tak nie musi być i tak nie będzie. Mówiliśmy od początku o zwycięskim życiu chrześcijan Jezusa Chrystusa dzieci. Drogi Panie Zbawicielu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś królem, że Ty jesteś pełnoprawnym właścicielem, że Ty jesteś pełnoprawnym właścicielem naszego życia i przez krew, którą przelałeś na krzyżu, nabyłeś, Panie, sobie to prawo i dziękuję Ci za to, że przede wszystkim otworzyłeś drzwi mojego serca, Panie, że moje serce było skłonne słuchać Słowa Bożego, przyjąć je z gotowością, tak jak sprzedawczyni purpury, Panie, o której czytaliśmy, tak wierzę, Panie, że i w naszym życiu to nie nasze siły, to nie nasze możliwości, ale to Twoja łaska sprawiła, że staliśmy się dziećmi Bożymi. Wyposażyłeś nas, Panie, we wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Zabezpieczyłeś, Panie, każdą sferę naszego życia, począwszy od umysłu, Panie, przez nasze oczy, poprzez pewność zbawienia i fundamenty wiary. Dałeś wszystko, Panie. Nasze serca uczyniłeś, Panie, innymi, mimo iż do tej pory były pełne zła, pełne złości i złych uczynków, Panie. A Ty sprawiłeś, że przez Ducha Świętego zamieszkała w nas Twoja pełnia. I dzisiaj, Panie, troszczysz się o to. Jesteś zainteresowany, abyśmy do dnia Twego przyjścia nasze mieszkania, serca nasze mieli zabezpieczone, nieskazitelne, oczekujące na Ciebie, Panie, pełne wiary, ufności, które nie wpuszczą rabusia do domu, które nie wpuszczą złodzieja, które nie pozwolą mu na włamanie, które nie pozwolą na żadne inne sztuczki, aby nigdy już więcej nie wracał do miejsca, z którego został wypędzony. Panie Jezu, proszę Ciebie o to dla siebie, dla naszego zboru, dla nas, dla braci, dla sióstr, dla wszystkich tu zgromadzonych, o to, abyśmy byli ostrożni i trzeźwi, Panie, w naszym myśleniu. Abyśmy, Panie, wiedzieli i zakładali taką możliwość, że niebezpieczeństwo czyha, Panie. My wiemy, że Ty jesteś naszą ochroną. My wiemy, że Ty jesteś Królem, że Ty jesteś Panem i że Ty jesteś tym, który daje nam wszystko, co potrzebne. Dlatego też, Panie, dziękuję Ci za to, że możemy Tobie zaufać, że możemy prowadzić czyste, chrześcijańskie życie, bo to sprawi, że złodziej nie będzie miał punktu zaczepienia. To sprawi, że nie będzie miał się za co uchwycić. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś żywym Bogiem, ale wstawiam się też za tymi spośród nas. Może te prośby nie były powiedziane, może nie były zasygnalizowane, ale jeśli są tutaj, na tym miejscu, osoby, które pragną, aby serce, aby mieszkanie ich życia stało się Twoją własnością, niech szukają, Panie, i niech pozwolą, byś to mieszkanie wziął w posiadanie, wszedł tam, zamieszkał, oczyścił i zaprowadził swoje porządki, aby diabeł nigdy już więcej tam nie mógł zaglądać, aby diabeł nigdy nie mógł tam siać spustoszenia i okradać z Bożych błogosławieństw. Panie Jezu, Tobie i tylko Tobie niech będzie chwała. Panie Jezu, wiemy i ufamy, że tylko Ty możesz to wszystko uczynić. Twoje słowo powiada, jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Jeśli Ty, Panie, nie będziesz naszą ochroną, jeśli Ty nie będziesz, Panie, naszym zabezpieczeniem, to my również o własnych siłach mieszkań naszego serca nie ochronimy. Bądź, Panie, z nami, bądź Twoim Kościołem dzisiaj, jutro, w każdy dzień tygodnia i za wszystko Tobie niech będzie chwała. Alleluja. Amen. To tyle, kochani. Zostańcie z Panem Bogiem. Amen.